I tak, drodzy Państwo, jak zapowiadałam pod koniec poranka wnet, dzisiaj wyjątkowe studio Taipei, bo nadawane tutaj od nas z Placu Zamkowego, z krakowskiego przedmieścia. Ze mną jest już gospodarz studia, Ryszard Zalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
No to ja już zamieniam się w słuch.
Okej, dzisiaj chciałem powiedzieć o... tym, czy Tajwan jest tylko początkiem, czy też nie. Wiele się mówi o tym, że jakby Tajwan to jest taka ważna cząstka w składance, którą chcą podbić Chiny, ale to nie do końca tak jest. Należy wychodzić z założenia, że Tajwan jest dopiero początkiem, potem będą kolejne różne roszczenia i jako potem jakiś schemat, do którego się to odbywa i potem wyjaśnię na innych przykładach. To znaczy, zazwyczaj jest to tak, że Chiny stawiają żądania wobec, właściwie mają skłóceni, są z wszystkimi sąsiadami. Wygląda to zazwyczaj tak, że mamy na początku jakąś zmiankę, na przykład na konferencji lokalnej, czy jakiś taki drobny dowód naukowy, czy jakieś podłoże historyczne, które gdzieś wypływa na jakiejś drobnej, powiedzmy, niższej rangi konferencji. Następnie jest to ewentualnie cytowany w gazecie, jakiś artykuł, może jakiś naukowiec, czy dziennikarz się wypowie, może jakiś wojskowy podejmie temat. No i tak powoli ta cała sprawa, powiedzmy, przychodzi potem na szczebel centralny, jakiś forum może międzynarodowe. Celem tego wszystkiego jest stworzenie faktów dokonanych i takiego wrażenia strachu, tworzenie kolejnych precedensów. I powiedzmy, kiedy już taka wiadomość, jakieś takie żądanie czy roszczenie przejdzie tą drogę taką z lokalnej do centralnej, następnie gdzieś jest to wprowadzone na przykład w język oficjalny czy rozmów między obydwoma stronami, jest się na co powołać, no bo są jakieś artykuły, są jakieś rozmowy i potem takie już to, powiedzmy, to żądanie tak awansuje z takiej strefy lokalnej na centralną, potem międzynarodową i wchodzi, powiedzmy, w zestaw negocjacji między dwoma krajami i tak powoli właśnie Chiny różne te swoje bajki wprowadzają na fora międzynarodowe. Przykład. Niedawno na przykład przewodniczący Xi Jinping odwiedził Narodowe Archiwum i nawiązał podczas wizyty do Fujian. I nawiązał tam podczas tej wizyty do sytuacji sprzed 8 wieków, kiedy tamtejsi mieszkańcy emigrowali na wyspy japońskie Ryukyu i do obecnej prefektury Okinawa. No i mówił o dalekiej, zażyłej wymianie między obydwoma miejscami. Wspomniał o tym, że Japończycy wówczas niezależna cząstka kraju byli trybutariuszami Chin. No i właśnie to są tego typu sytuacje, tak jak mówiłem, nadawany jest takim roszczeniom teraz bieg oficjalny i w Chinach jakby już jest to zrozumiałe, bo skoro szef o tym mówi, no to teraz czy władze, czy naukowcy mają jakby zielone światło, żeby te sprawy podnosić. Wiadomość ta pojawiła się od razu na pierwszych stronach ich Trybuny Ludu, także ma już jakby bieg oficjalny. Możemy tutaj wrócić do sytuacji sprzed dekady, kiedy były potyczki wokół wysp Senkaku między marynarką japońską i chińską i trwają nadal do dzisiaj. Chińskie czy straż przybrzeżna, czy marynarka nadal wpływa na te tereny. I to właśnie w ten sposób działa, tak jak powiedziałem, od jakichś stref lokalnych aż po wyższe i potem na przykład wspomni o tym przewodniczący. I to jest jakby legitymizacja całego roszczenia. Podobnie jest zresztą z innym sąsiadem z Indiami, z terenem Arunachal Pradesh. To jest tam kwestia Tybetu. No i tak samo jak Chińczycy zajęli Tybet, jest to kolejna taka strefa buforowa dla Chin, która dla każdego mocarstwa jest ważna, żeby oddzielała ten kraj od Indii. I takim ostatnim wydarzeniem znowuż właśnie w ramach tego schematu w latach 2017 i 2021 Chińczycy wprowadzili chińskie nazwy miast, rzek, gór, tak samo zresztą jak ostatnio wobec Rosji kilka miesięcy temu. Także mamy właśnie to samo działanie przy Chinach, przy Indiach, przy Rosji. Po chińsku nazywają ten Tybet jako jest to niezależny, autonomiczny region chiński, a ta jego część na południu Arunachal Pradesh jest nazywana Zangan. I Chińczycy mówią, że jest to południowy Tybet. No skoro Tybet jest chiński, a ta część jest południową częścią Tybetu Arunachal Pradesh, więc w domyśle właśnie jest to wszystko teren chiński. Kolejnym takim przykładem mogłyby być tereny Morza Południowoazjatyckiego, które się popularnie nazywa południowochińskim. No ale nazwijmy w ten sposób, jako że jest to akwen całej Azji, nie tylko samych Chin. Też tutaj mamy roszczenia odnośnie tego terenu, pojawiły się już około 100 lat temu i z obydwu stron, to znaczy i Komunistycznej Partii Chin i wówczas nacjonalistów, tak naprawdę wówczas podnieśli te roszczenia nacjonaliści. I teraz mówi się, że roszczenia to są ze strony chińskiej i tajwańskiej. Otóż tu jest jeden detal, o którym warto wspomnieć. to nie Tajwan ma te roszczenia wobec tych terenów właśnie spornych, a Kuomintang, który zajął Tajwan po II wojnie światowej. Także kiedy mówimy o tych roszczeniach tajwańskich, to należy rozróżnić, że nie są to jakby rodzime roszczenia społeczeństwa tajwańskiego, ale nacjonalistów, którzy się tam osiedlili, przyprowadzili to ze sobą. I teraz tak naprawdę najlepszym sposobem byłoby to, żeby władze obecne Tajwanu się po prostu tego pozbyły, czy na przykład oficjalnie stwierdziły, że nie mamy żadnych roszczeń do żadnych wysp, żadnych wód na Pacyfiku, i to natomiast to byłoby wtedy takie bardzo nuklearne uderzenie, podejście, bo na pewno władze chińskie by się wściekły, ponieważ znowuż zaprzeczyłoby to ciągłości, powiedzmy, czy związkom Tajwanu z Chinami. A byłoby to idealne podejście ze strony obecnej partii DPP, żeby oczyścić tą sytuację. I w związku z tym właśnie mamy też, ponieważ chińskie władze te roszczenia wysuwają wobec całego terenu, więc mamy stąd stałą obecność jednostek Straży Przybrzeżnej, czy to na wodach wyłącznych stref gospodarczych Wietnamu, Filipin czy Indonezji, gdzie chcą wydobywać ropę, gdzie domagają się praw połowów i tak dalej. No i ostatnim takim elementem właśnie, który jest najbardziej znany, to jest Tajwan, który tutaj nie będę akurat wchodził w detale, bo myślę, że sytuacja jest dosyć jasna. Druga kwestia, którą chciałem dzisiaj wspomnieć, to jest, czasami mówi się o tym, jaka jest szansa, czy Chiny byłyby w stanie użyć broni atomowej w ewentualnym, powiedzmy, gdyby zaatakowały Tajwan, to co wtedy by w tej sytuacji, jakby mogły poprzeć swoje żądania. No i jest to tym bardziej aktualne ze względu na groźby Putina. I teraz chciałem omówić kilka takich spraw historycznych, jak to wygląda. Mianowicie pierwszy raz tak naprawdę takie groźby pojawiły się ze strony władz chińskich. Możemy o tym przeczytać w bardzo ciekawej książce, chyba najlepszej, mimo że starej, ona może ze ponad 2 dekady. James Mann napisał About Face. I to jest świetna książka sprzed 20 lat, która opisuje właśnie te pierwsze lata, 70, 80, 90 stosunków chińsko-amerykańskich. I tam był taki dyplomata, w którym roku 95 Chas Freeman z Departamentu Stanu, który spotkał dyplomatę chińskiego na przyjęciu w ambasadzie, i on wprost się go spytał, ten Chińczyk, czy wy bylibyście w stanie poświęcić Los Angeles, żeby chronić Tajwan. No i teraz powiedzmy kolejne takie różne groźby ze strony Chin pojawiały się, na przykład już niedawno, kiedy przewodniczący Global Times Hu Xijin. I co ciekawe, jaka to jest w ogóle skala porównawcza, kiedy prezydent Biden pewien czas temu wspomniał o dochodzeniu w sprawie wirusa z Wuhan, no to właśnie ten główny Hu Xijin z Global Times porównał to do tego, że chińskie władze będą musiały w takim razie rozbudować arsenał atomowy, żeby móc w takich sytuacjach przeciwstawić się żądaniom czy dochodzeniom amerykańskim. Także z jednej strony mamy dochodzenie w sprawie wirusa z Wuhan, z drugiej strony groźbę atomową. W 2021 roku w mediach społecznościowych Chińskiej Armii Ludowej tam mieliśmy taką sytuację, że pojawił się taki filmik, w którym grożono Japonii właśnie anihilacją nuklearną, że jeśli się nie opanują i będą się angażować w sprawy tajwańskie, to Chiny uderzą na Japonię. Mało tego, tam w tym filmie ewidentnie jeszcze dodawano, że to będzie wiele uderzeń, jedno po drugim, że zniszczą, zmiotą w ogóle z powierzchni ziemi Japonię. A ewentualnie, jeśli trochę zostanie, to podzielą to między sobą z Rosją i będą 4 prowincje, którymi Chiny i Rosja będą zarządzały. Także to jest jakby kolejna groźba. Także w 2021 roku znowuż Global Times zagroził Australii z tego samego powodu, tu nie chodziło o wirus Wuhan, ale o AUKUS, i kiedy władze australijskie jakby oficjalnie poinformowały, że będą starały się te łodzie o napędzie atomowym, to samo ze strony Global Times, że w takim razie Australia staje się celem nuklearnym, uderzenia nuklearnego dla Chin. I teraz, dlaczego uważam, że to wszystko jest dosyć prawdopodobne? Bo tak jak mówię, z jednej strony mamy te kolejne groźby i myślę, że należy raczej je doceniać, czyli brać na poważnie. Z drugiej strony, władze Pekinu, dlaczego oni by się do tego posunęli? Bo dla nich nie będzie to agresja. Oni, z ich punktu widzenia, to jest obrona własnej, tej jedności krajowej, prawda? Czyli oni to, takie uderzenie nuklearne nie byłoby aktem ataku, czy też agresji, tylko zdecydowanie obrony swoich interesów. I tak by to przedstawili na użytek domowy. Dwa, to jest tak, że No, aneksja Tajwanu jest ewidentnie racją bytu w tej chwili polityki zagranicznej KPH, więc jakby no, nie mieliby wyjścia, musieliby eskalować w takiej sytuacji. Musieliby, dla nich nadrzędną sprawą byłoby wówczas doprowadzić do tego, żeby żaden sąsiad, czy też Stany Zjednoczone nie zaangażowały się w taki konflikt. Trzecia rzecz, że prawdopodobnie, przypuszczam, że gdyby doszło do takiej groźby, no to nie wyobrażam sobie, że jakiś zachodni rząd rzeczywiście jeszcze poszedł dalej, powiedzmy jeszcze prowokował Chiny. Myślę, że mogłoby to kwestię rozwiązać na korzyść Chin. Kolejna rzecz, to wcale nie musi być atak jakiś atomowy na dany kraj, na Stany Zjednoczone, czy powiedzmy na Japonię. Wystarczy, że taki ładunek zostanie zdetonowany czy w okolicach Tajwanu, czy gdzieś na Pacyfiku jako groźba i po prostu podkreślenie ewidentnie jeszcze czynami tego, co przedtem zostało, powiedzmy, oficjalnie wyrażone. I teraz chcę jeszcze wrócić do, zacytować taką mało znaną historię. Mianowicie, jak wiemy, Xi zaczytywał się za młodu dziełami Mao, jest w jakimś sensie nim zafascynowany, tą jego skutecznością. I chcę przytoczyć pewną historię z połowy lat 50., która nie jest znana szerzej, a która może ewentualnie być kolejnym dowodem właśnie że Chiny, uważam, byłyby w stanie zagrozić uderzeniem atomowym w takiej sytuacji. Mianowicie w połowie lat 80. Mao spotkał się w Moskwie z Chruszczowem. I tam stwierdził publicznie, że jak powiedział, pierwsza wojna światowa dała nam pierwsze państwo komunistyczne, druga blok komunistyczny, no jak twierdził, trzecia byłaby wskazana, bo dałaby nam światową rewolucję komunistyczną. No było to stwierdzenie, które nawet jak na ówczesne czasy było dosyć prowokacyjne. On dalej twierdził w trakcie tego swojego wywodu, że Chiny są w stanie poświęcić 300 milionów istnień, żeby ten cel osiągnąć, a wówczas kraj ten liczył 450 milionów obywateli. Mało tego, Mao jeszcze posunął się do tego, że zaproponował Chruszczowowi taki podstęp. Mianowicie powiedział, że oni są w stanie, Chińczycy, doprowadzić do konfliktu z Amerykanami i sprowadzić siły amerykańskie na teren Chin i wówczas, żeby Związek Radziecki uderzył atomowo na Chiny, wybił tam, nie wiem, kilka czy kilkanaście milionów wojsk amerykańskich ewentualnie. I oni są w stanie się poświęcić. No, była to konsternacja. Nawet Chruszczow nie wiedział, co na to odpowiedzieć. W 57 roku Mao odwiedził ponownie Chruszczowa i tą całą propozycję powtórzył. W obecności tym razem różnych innych przywódców komunistycznych. No i wtedy zrobiło się cicho w sali, bo nawet oni nie bardzo wiedzieli, co powiedzieć. No skąd o tym wszystkim wiemy? Mianowicie wiemy o tym z audycji, z programu dokumentalnego, który się ukazał w 2011 roku w Chinach na kanale historycznym People's Daily. I to się nazywało Przemowy Mao o wojnie nuklearnej. Dokumenty pochodziły także z wykładu chińskiego naukowca pod tytułem Anegdoty z podróży Mao do ZSRR. Także są to oficjalne źródła chińskie i raczej nie są jakieś, no raczej nie ma co w nie wątpić.
Ryszard Zalski, gospodarz studia Taipei, dzisiaj wyjątkowo od nas tutaj z redakcji z krakowskiego Przedmieścia. Bardzo serdecznie dziękuję. No i pewnie cóż, do usłyszenia być może następnym razem też od nas tutaj, a chyba, że gdzieś podróż po Polsce, bo przez jakiś czas w Polsce zostaniesz.
Tak, będziemy za tydzień w Berlinie i potem jeszcze po kraju, także do powiedzmy prawie końca lipca w Polsce.
No to mam nadzieję, że to będzie bardzo udany pobyt. Ryszard Zalski, gospodarz studia Taipei. A teraz, drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 9:24.